środku dnia.
Pierwsza poznańska regularna linia tramwaju konnego zaczęła funkcjonować 31 lipca 1880 roku na trasie Dworzec Kolejowy Stary Rynek. Bardzo szybko przedłużono ją do Chwaliszewa i Ostrowa Tumskiego. Od tego czasu w komunikacji publicznej zmieniło się niemal wszystko. W Poznaniu wszystkie autobusy są już niskopodłogowe. MPK kupuje też tramwaje. Są to pojazdy zarówno nowe, jak i używane. Te ostatnie wycofało niemieckie Bonn i MPK zdecydowało się na ich zakup. Na razie nie wyjechały one jeszcze na ulice miasta. Nasz reporter Adam Michalkiewicz rozmawiał z mieszkańcami Poznania właśnie o komunikacji miejskiej.
Czy jeździ pan tramwajami?
Nie, samoloty.
Takie niskopodłogowe, nie potrzeba wchodzić po schodach, chociaż też niektóre jeżdżą i takie. A...
Tramwaje, autobusy nowoczesne?
Nie zawsze, ale się może być.
A te nowe są lepsze niż te stare?
Oczywiście i ładno, i szybko, i klimatyzacja, wszystko działa.
A latem klimatyzacja potrzebna?
No tak, oczywiście. Sporo osób jazdy, za gorące. Teraz tego lata to jest bardzo duża temperatura.
Czyli bez klimatyzacji.
Duża osób to prawie zle staje, nie?
Czyli
to
bez klimatyzacji latem nie powinno być w ogóle tramwajów,
no,
autobusów.
Oczywiście.
A są jeszcze?
No tak, tak. Tak, jest jeszcze stary taki, to już nie nadające.
Ja nie narzekam. Na przestrzeni lat punktualność wzrosła. Można zegarek ustawiać.
Aż tak?
Dokładnie, może mam takie szczęście, ale bardzo dobrze mi się jeździ. No, coraz więcej jest nowych. Myślę, że w tym momencie przeważają te nowe auta, które do końca roku chyba bodajże mają być wprowadzone już powszechnie na wszystkie linie.
A czy ta niska podłoga dla pana ma znaczenie?
No tak, ponieważ posługuje się laską po operacji kolana, także no znacznie wygodniej, jeżeli się z poziomu, prawda, ulicy wchodzi do autobusu czy też tramwaju.
Czyli jeśli podjeżdża wysokopodłogowy tramwaj, to pan tak...
Szukam płaskiego wejścia.
Czyli w środku czasami są te niższe takie
tak,
elementy.
Tak, tak.
MPK Poznań ma 231 tramwajów, najwięcej kupionych na Euro 2012 Solarisów Tramino. We flocie jest też 326 autobusów liniowych, w większości to także Solarisy. Wśród nich są pojazdy elektryczne i wodorowe, o czym dzisiaj oczywiście także porozmawiamy. Prezes Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w przeszłości, wiceprezes MPK od tramwajów, Jan Firlik, pozytywnie ocenia zmiany w taborze miejskiego przewoźnika.
Poznań należy do tych miast, które ma faktycznie bardzo dobry stan taboru tramwajowego. W porównaniu z latami, które minęły, co w szczególności. Jak rozpoczynałem pracę w MPK, to tramwaje były faktycznie w stanie opłakanym w Poznaniu. Nawet nie było kabiny motorniczego, wydzielone miejsce dla motorniczego. Były to faktycznie bardzo stare tramwaje. Wystarczy powiedzieć chociażby o takiej rzeczy jak oświetlenie wnętrza tramwaju. Tramwaj uważano wtedy za sprawny, jeżeli w wagonie dochodziło do tego, że paliła się tylko jedna świetlówka, to już był uważany za sprawny. Natomiast no, dzisiejsze tramwaje są w środku jasne, dobrze oświetlone. Bardzo duża część tramwajów jest już klimatyzowana. Taki element bardzo istotny to jest informacja pasażerska, bo kiedyś w tramwajach praktycznie nie było żadnej informacji pasażerskiej. Były gdzieś tam może naklejone jakieś mapki z rozkładami jazdy. Zaczęły się pojawiać, ale to nie była to czytelna i taka rzetelna informacja.
No, pewnie wielu z Państwa te czasy doskonale pamięta, ale jest łyżka dziegciu w tym wszystkim. Mianowicie Jan Filip zwraca uwagę, że te nowoczesne tramwaje, które są dla nas bardzo komfortowe, bardziej niszczą torowisko.
Dlatego, że one są cięższe i to jest główna przyczyna. Jeżeli tramwaj jest cięższy, no to torowiska się bardziej zużywają niż od tramwaju lekkiego. Takiego jak na przykład no, były wagony doczepne, które do, oczywiście te tramwaje charakteryzowały się no, małą dynamiką jazdy, ale no, były lżejsze, no, to zabierają mniej pasażerów. Wpływ na zużycie torów i jednocześnie obręczy kół tramwajowych, bo ja tylko przypomnę, że faktycznie w tramwajach no, nie ma opon, ale są koła na obręczach stalowych i te obręcze stalowe też się zużywają przy kontakcie z szynami. Szyną. To samo dotyczy górnej części, gdzie jest pantograf i sieć trakcyjna. My już w tej chwili nie pamiętamy o takich częstych kiedyś przypadkach, na przykład zrywania sieci trakcyjnej, uszkadzania pantografu. W tej chwili też się zdarzają, ale bardzo rzadko. bo jest inny zupełnie poziom obsługi tramwajów. Tramwaje są, mają obsługę techniczną codzienną, są w ogóle w innym stanie technicznym.
Tyle Jan Firlik, były wiceprezes MPK. Włodzimierz Nowak ze Stowarzyszenia Urbanator zwraca uwagę, że ważny jest nie tylko tabor.
Mieliśmy przez lata w Poznaniu ten problem, że kupowaliśmy nowe tramwaje, a system tramwajowy działał naprawdę źle i był niedorozwinięty. I można powiedzieć, że w tym względzie trochę się zmieniło. To znaczy bardzo duże środki przeznaczyliśmy w ostatnich dwóch kadencjach na remonty sieci tramwajowej. I to dobrze. Natomiast musimy mieć świadomość tego, gdzie my jesteśmy w Poznaniu z systemem tramwajowym. Patrząc na duże, na wielkie miasta Polski, Poznań wciąż ma najmniejszą sieć tramwajową. I tutaj rozbudowa jest absolutnym priorytetem. Natomiast z drugiej strony też tabor musi spełniać minimalnie standardy cywilizacyjne. A przede wszystkim mamy problem w tym, że nam się zaczął gwałtownie rozsypywać tabor. Stąd też decyzja o pospiesznym zakupie tramwajów niemieckich. One miały być pierwotnie pomyślane jako takie uzupełnienie sieci do ruchu dwukierunkowego, natomiast okazały się jako niezbędne, jako podstawowe, bo nie tylko 105 nasze konstalowskie się zaczęły sypać z PRL-u, ale także robione na nich moderusy Alfa.
No właśnie, te 105, proszę Państwa, to Państwo kojarzą. To są te dwuwagonowe tramwaje, które proszę sobie uważnie się im przyjrzeć od września, bo one od września jeszcze wrócą po wakacjach, bo to będzie ostatni rok ich funkcjonowania. Tak przynajmniej przed chwilą obiecał mi prezes MPK Krzysztof Dostatni w naszym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na 100% za rok będzie, ten 2016 będzie ostatni rok jazdy 105.
2026, panie redaktorze, tak zakładamy. Myślę, że tutaj nie powinno nic stanąć na przeszkodzie, mając na względzie inwestycje, które w tej chwili trwają, czyli dostawa 30 nowoczesnych tramwajów Motorus Gamma, no i plus 24 tramwaje używane z Bonn, które też będziemy sukcesywnie uruchamiać, także myślę, że jakby sukcesywnie tych tramwajów będzie mniej. My już część tych tramwajów w okresie teraz wakacyjnym zezłomowaliśmy, ponieważ już 13 tramwajów z tych nowych jest w eksploatacji, mówię tutaj o nowych gammach. Tramwaje z Bonn, myślę, zaczną się pojawiać gdzieś od końca września. W tej chwili pierwszy tramwaj jest już w takiej fazie wykończeniowej. Jeszcze przed nami też szkolenia motorniczych, instrukcja, jakby to są też nasze procedury we firmie, które realizujemy.
Tak, on się mocno różni od tych na przykład, nie wiem, Solarisów, ten z Bonn?
To znaczy, to jest tramwaj z 96 roku, także on no, nieco się różni oczywiście. Natomiast wizualnie na pewno i konstrukcyjnie przede wszystkim no, diametralnie odbiega od starej 105, tak? I jakby prezentując ten tramwaj, bo zamierzamy ten tramwaj zaprezentować i przedstawicielom mediów, jak i również mieszkańcom Poznania, zrobimy takie porównanie, ponieważ pokażemy zwykłą 105 plus właśnie tramwaj z Bonn. Nie tak dawno była u nas delegacja zarządu tramwajów warszawskich, którzy też byli zainteresowani, obejrzeli sobie ten tramwaj jakby tutaj bez oczywiście jakiegoś wlewu i takiego kadzenia sobie uznali, że to była też bardzo dobra decyzja i gdyby oni byli w takim momencie, to z pewnością by próbowali też coś takiego zrealizować, ponieważ my 24 tramwaje łącznie z pakietem części zamiennych kupiliśmy za kwotę mniejszą niż cena jednego nowego tramwaju, także to jest
interes życia.
Można by tak to nazwać i na pewno przede wszystkim ten tramwaj na przyszłość też daje bazę, umożliwia nam podjęcie dalszych decyzji. Jeżeli byśmy chcieli te tramwaje dłużej eksploatować i kiedykolwiek przeprowadzić naprawę główną czy remont, to na pewno jest to lepsza baza do remontu niż stara 105, która zawsze będzie wagonem wysokopodługowym.
Starej 105 to ja bym może nie porównywał, bo to jest rzeczywiście przepaść, ale mniej więcej z tego okresu pochodzą Tatry w Poznaniu z lat 90, nie? To był 90 któryś
rok. Tak, to jest mniej więcej ten sam czas i tutaj pod tym względem na pewno konstrukcja tramwaju z Bonn jest nowocześniejsza, tam jest większy udział niskiej podłogi. Także myślę, że to dla pasażerów będzie na pewno duży plus, duży komfort i sądzę, że te tramwaje też jakby zadecydują właśnie o przyszłym losie Tatr, które też w ciągu tam 2-3 lat powinny rozpocząć proces napraw głównych. Być może już tego procesu w przypadku Tatr właśnie nie będziemy realizować, tylko te tramwaje z Bonn zastąpią właśnie.
Czy znaczy to, że Tatry sprzeda Poznań na przykład?
Ja nie wiem, czy sprzeda, bo ja sądzę, że nikt raczej nie będzie zainteresowany zakupem tychże tramwajów. Przypomnę, że to jest taka konstrukcja, właściwie Poznań jest jedynym miastem w tej chwili na świecie, które eksploatuje te tramwaje, ponieważ tych tramwajów włącznie było wyprodukowanych 19, 10 było od samego początku w Poznaniu, 5 było tutaj montowanych przez konsorcjum Fabryki Pojazdów Szynowych i Cegielskiej, jak również przez Tatrę. Kolejne wagony były odpowiednio w Brnie, w Pradze i w Libercu. I w zasadzie te 10 tramwajów mamy nadal, plus 6 dodatkowych, które Modern Trans, nasza spółka córka, kilka lat temu odkupił właśnie od Czechów z tych poszczególnych miast i jakby w procesie naprawy głównej przywrócił do życia, ponieważ te tramwaje tak naprawdę w Czechach zbyt wiele nie jeździły i w zasadzie jakby to tak się skończyła przygoda tychże tramwajów ogólnie. To znaczy może nie skończyła, no bo jest kontynuowana, mamy możliwość tymi tramwajami jeździć, być może kiedyś taką jedną też zachowamy jako pojazd historyczny, ponieważ jednak to był tramwaj, przypomnę.
Nasza myśl techniczna. Cegielski, to znaczy tak.
Czeska, natomiast konsorcjum. Tramwaj, który był kupiony z myślą o poznańskim szybkim tramwaju i miał ten poznański szybki tramwaj inaugurować, inaugurował Helmut, wagon GT8 z Düsseldorfu, ponieważ Tatry nie dojechały na czas, więc jakby tych przygód tramwajowych Poznania jest bardzo wiele. Ja wiem, że możemy żyć dzisiejszym dniem i wytykać, wynajdywać różnego rodzaju sytuacje, ale tak naprawdę to no nie jest łatwy kawałek chleba.
No, ale ja myślę, że to jest trochę tak, że wszyscy, którzy pamiętają ogórki czy ikarusy, no to w tamtych czasach łapali się za głowę. No to było coś strasznego w porównaniu do dzisiejszego komfortu, ale właśnie z tego powodu, że warto dla potomnych zachować takie na pamiątkę, takie właśnie pojazdy, to jest chyba niezwykle ważne, bo pokazać dzieciom, jak się jechało kiedyś w ikarusie, no to ja myślę, że takie przeżycia dla młodego pokolenia mogą być wstrząsające.
Ja myślę, może wstrząsające to jest chyba złe słowo. To jest fascynujące, bo powiem, zresztą czynnie biorę udział w tutaj liniach turystycznych poznańskich, niekiedy zasiadając za kierownicą autobusu, a niekiedy za nastawnikiem tramwaju. Już to robię to oczywiście jako typowe hobby, nie pobieram z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Jest to moja pasja i lubię też być blisko ludzi. A z drugiej strony też żyję tą historią i jakby jako firma też staramy się właśnie ten element gdzieś tutaj rozwijać, ponieważ widzimy znaczny wzrost zainteresowania w ostatnich latach tą tematyką. Dla nas uważam jest to nie tylko historia firmy, ale też historia miasta, ale też, a właściwie przede wszystkim taka pamięć o ludziach, którzy tymi pojazdami jeździli, którzy wozili mieszkańców Poznania i to tych ludziach, którzy te pojazdy przez lata naprawiali, to ponieważ rola transportu publicznego w rozwoju miasta jest kluczowa, to jest jedna z najważniejszych gałęzi.
Ja mam tylko takie pytanie, czy każdy kierowca MPK może usiąść za kierownicą Ikarusa, czy to jest tak, że...
Nie, to się tak nie odbywa, ponieważ...
pozwolenie specjalne od prezesa?
Tak, oczywiście weryfikujemy osoby. Mamy grupę osób, która tymi autobusami jeździ. No z racji tego, że to są pojazdy historyczne, zabytkowe w pewnej części i też mówmy się, że nawet z częściami zamiennymi do tych pojazdów jest już problem takiego zwykłego Ikarusa, to staramy się jednak dobierać tak tych kierujących, abyśmy mieli pewność, że ten autobus jest w dobrych rękach. I...
No i żeby nam wiedzieli, jak tą skrzynię biegów używać w ogóle.
No to jest jakby kolejna rzecz, bo to powiem tak, dzisiaj...
Historia już.
To jest historia, to trzeba lubić po prostu. To trzeba lubić i...
Zresztą, proszę państwa, jeżeli nas panowie słuchają w wieku około 40-50 lat, to proszę, kto nie chciał jechać Ikarusem kiedyś, nie chciał usiąść za sterem i naciskać te przyciski otwierania drzwi, no. 618-658-288. W naszym studiu prezes MPK Krzysztof Dostatnik. Gdyby państwo mieli pytania dotyczące komunikacji miejskiej, dotyczące tramwajów, autobusów, funkcjonowania, to zachęcam, można zadzwonić. Panie Piotrze, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry panu prezesowi MPK.
Dzień dobry.
Może tak, pozytywnie myślę jednak, bo pomimo tych ciągłych utrudnień, no, notabene poprawiających później stan infrastruktury, nasza komunikacja ma się całkiem dobrze. No wadą jest jej najwyższa cena w Polsce, albo prawie najwyższa. No tutaj te ceny rzeczywiście gdzieś mogą być niedostępne do niektórych, natomiast dostajemy za to w zamian najnowocześniejszy tabor w Polsce. Mamy w mieście i w aglomeracji poznańskiej najnowszy tabor, więc to nie jest tak, że te ceny biletów rzeczywiście idą do góry i tak naprawdę bierze to prezes albo gdzieś to się rozpływa, natomiast nie, MPK i miasto infrastrukturę bardzo dużo kładzie, bardzo dużo ta infrastruktura się rozwija, no mamy przykład nowych tras, które niedawno zostały otwarte. Z tego co wiem, to w planach są też kolejne trasy przygotowaniu, aby gdzieś próbować je budować i oddawać. Więc tutaj ja wiem, że Wiara krytykuje tutaj to nasze MPK. Ja zawsze powtarzam takim delikwentom, żeby wybrać się tak na może miesiąc do takich miast jak chociażby Czarnków i te wszystkie gdzieś daleko od Poznania, żeby zobaczyć, jak tam funkcjonuje. Przy czym to funkcjonuje, to jest słowo klucz, bo ta komunikacja tam nie funkcjonuje. I wówczas docenimy to, co mamy, bo człowiek to jest wieczny malkontent, wiecznie będzie mu niedobrze. Mamy sporo, nie doceniamy tego, aczkolwiek tak jak mówię, na pewno są jakieś tutaj minusy. Ja jestem miłośnikiem kolei, miłośnikiem MPK, więc trudno, żebym ja wyszukał tutaj jakieś mankamenty, chociaż na pewno takowe gdzieś się znajdą. Natomiast cieszmy się z tego, co mamy. Może rzeczywiście ten apel, żeby przynajmniej te ceny w najbliższym czasie nie wzrastały.
No,
bo
ale to nie jest apel do pana prezesa, bo pan prezes po prostu to, co dostaje od miasta, to dostaje i koniec.
Natomiast pan prezes ostatni, no to jest miłośnik tramwajów i też pojazdów szynowych, tworząc ten na Głogowskiej, to jest to muzeum komunikacji, więc zaczynał tak naprawdę od młodzieńczych lat już jako mocny maniak tych tramwajów, więc to jest osoba jak najbardziej odpowiednia na
Panie Piotrze,
stanowisku.
Bardzo dziękuję.
Ja na pewno do MPK wrócę, bo ja pracowałem w MPK 4160, mój numer na Kostecznej.
I karusem pan jeździł?
Nogę mi... Nie, ja jeździłem tramwajami, tak, jako motorniczy, aczkolwiek ja tutaj była taka informacja, czy pracownicy właśnie mogą usiąść za sterami Ikarusa, czy tych wszystkich innych pojazdów zabytkowych. Wewnętrzne są takie szkolenia na każde pojazdy i pewnie też pewnie po weryfikacji, jak tutaj pan prezes powiedział.
Panie Piotrze, a Tatrą pan jechał?
Bo to trzeba lubić.
Tatrą pan jechał? Tatrą?
Nie, ja jeździłem GT6, GT8, 105. Bardzo lubiłem 105 jeździć, więc jako miłośnik, zresztą pan pewnie prezes też jako miłośnik doceni te tramwaje. Ale jako miłośnik, bo do pasażera, no to umówmy się, no jest to zgodnie z nazwą Konstal, stalowe pudło i naprawdę prześmiewcze nazwy różne są tego. Nie, mamy tabor najnowszy.
Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I tak panu zazdroszczę, że pan 105 jeździł, mimo że tam rzeczywiście, bo dla motorniczego w tych 105 widok jest całkiem dobry, chyba najlepszy z wszystkich tramwajów, bo dosyć wysoko się siedzi i ma się, że tak powiem, wszystko w koło, no ale rzeczywiście dla pasażerów mniej. Panie prezesie, czy to jest tak, że rzeczywiście te 105 to już tylko na złom się nadają, czy żadne miasta już nie są zainteresowane takim poziomem? Na świecie nawet, czy nie ma opcji, żeby na przykład sprzedać coś takiego?
Generalnie może tylko jedną rzecz odpowiem a propos tych biletów, bo myślę, że to jest ważna informacja i może faktycznie tutaj Zarząd Transportu Miejskiego jest tym najbardziej właściwą jednostką, która w tym temacie powinna podejmować polemikę. Myślę, że warto o tym pamiętać, żeby państwo wszyscy wiedzieli, tak, że osoby, które rozliczają podatek PIT w Poznaniu, jakby tej podwyżki nie odczują w przypadku zakupu tych biletów okresowych, metropolitalnych. I to jest, myślę, najważniejsza informacja. Sądzę, że to jest też ukłon w kierunku mieszkańców. I tak to też powinno wyglądać, żeby jednak zachęcać mieszkańców do rozliczania podatku w mieście, ponieważ jednak to jest duży wpływ do kasy miasta. Także zachęcam właśnie do korzystania z tej opcji, tak, i zakupywania właśnie tego typu biletów. A jeżeli chodzi o 105, no 105 to są tramwaje, które w zasadzie planowaliśmy wycofać wcześniej, no ale jakby sytuacja związana z pandemią, sytuacja później z wojną w Ukrainie, i wszystkie konsekwencje tej sytuacji, które się odbyły gdzieś na gospodarce, spowodowały to, że ta decyzja o zakupie nowego taboru była odsuwana w czasie. My jako zarząd firmy, to oczywiście za akceptacją pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka, podjęliśmy taką odważną decyzję biznesową, decyzję w 2022 roku, aby rozpocząć procedurę przetargową na zakup nowych tramwajów, jeszcze nie mając gwarancji dofinansowania. My wiedzieliśmy, tak, że te środki z KPO, one się pojawią. Wiedzieliśmy, że akurat jest nisza na rynku, że nie ma zamówień, ponieważ większość przedsiębiorstw tramwajowych niestety z braku środków tramwajów nie kupowała. No i jakby rozpisaliśmy to postępowanie przetargowe, zrobiliśmy postępowanie przetargowe na zamówienie podstawowe 10 tramwajów i opcję 20. Po wyłonieniu wykonawcy, oczywiście w międzyczasie cały czas procedowaliśmy wniosek, czy mieliśmy przygotowany wniosek do dofinansowania do KPO. Jak to KPO się pojawiło, to całą tą procedurę przeprowadziliśmy. No i dzięki temu jakby byliśmy w czołówce miast tutaj, które zdobyły pełną pulę tego,
o co jakie to pieniądze? Dokładnie.
215 milionów złotych, jeżeli chodzi o ten projekt tramwajowych 30 tramwajów. Wczoraj otrzymaliśmy pismo z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o tym, że nasz kolejny wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i został zakwalifikowany do dotacji na wysokości 175 milionów do zakupu kolejnych 30 tramwajów, czy do 30 tramwajów, bo tutaj też zależy od środków finansowych będziemy tą decyzję płynnie podejmować.
Czy to jest dofinansowanie 100%, 90%?
Nie, to są pieniądze. W tym momencie to jest dofinansowanie jest do 85%, czyli tam część jest wkładu własnego, część pozostała część jest finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, jak i również CUPT. Także to są potężne środki. Gdyby jeszcze do tego doliczyć projekty autobusowe na ponad 100 milionów, to w ubiegłym roku dzięki naszym staraniom i tym naprawdę chwalimy się, uważam, że to jest sukces i to jest sukces też mojego całego zespołu, bo to warto o tym podkreślić, że to są ludzie, których nie widać, których pasażerowie codziennie nie widzą, a to są ludzie, którzy pracują w biurach, którzy mają jakby kontakt też z urzędami w Warszawie, cały sztab osób pracujących w zamówieniach publicznych i dzięki sukcesowi tego zespołu, czy pracy tego zespołu w ubiegłym roku Poznań otrzymał zapewnienie dofinansowania na wysokości prawie 0,5 miliarda złotych. To są olbrzymie pieniądze, które wcześniej w historii, przynajmniej w tak krótkim okresie czasu, się nie zdarzały.
No ta rewolucja, można by ją nazwać renesansem też komunikacji miejskiej pewnie, ale tak czasami się zdarza, na przykład tak jak taka sytuacja z zeszłego tygodnia, że nowy Moderus na trasie wyprodukowany w 2025 roku nie działa klimatyzacja na przykład. Czy to jest możliwe, żeby w tak nowych tramwajach, panie prezesie, nie działała klimatyzacja?
Zawsze mówię, że nie ma rzeczy niemożliwych. Nie potrafię oczywiście się odnieść teraz do tej informacji, bo musiałbym mieć chociażby numer wagonu, datę zdarzenia, natomiast...
Ale to musiała być awaria, tak? Bo rozumiem, że one teoretycznie wszystkie są wyposażone.
Generalnie tak, oczywiście. No, każdy pojazd wyjeżdżający codziennie na trasę jest sprawdzany. Motorniczy też ma informacje, czy kierowca o tym, czy urządzenia związane z klimatyzacją działają poprawnie. Jeżeli się zdarzają tego typu przypadki, nie będę mówił, że nie, żeby oczywiście nie wywoływać tutaj jakieś polemiki, no to jest na to stosowna procedura. Prowadzący ma obowiązek w tym momencie udostępnić, czy otworzyć 3 bardachy w pojazdach, w autobusach, w tramwajach, otworzyć okna, tak aby zapewnić obieg powietrza.
A te z BON będą miały klimatyzację?
Te z BON tramwaje nie mają klimatyzacji.
Ale nie dało się zamontować,
wszystko
przerobić.
Się da, natomiast na ten moment ich uruchamiania, ponieważ można powiedzieć, zastępujemy stare tramwaje, starymi tramwajami, ale zupełnie innej konstrukcji, podjęliśmy decyzję, aby po prostu wykonać minimum prac w tych wagonach. Natomiast dalsze decyzje będziemy podejmowali w toku eksploatacji i myślę, że w przypadku decyzji w przyszłości, nie wiem, za 3-4 lata zobaczymy, jak też będzie sytuacja taborowa wygląda, jakie będą potrzeby, jak te tramwaje też będą się spisywały. Gdybyśmy mieli podejmować decyzję o na przykład naprawie głównej tychże tramwajów, to na pewno temu standardowi już będziemy te tramwaje dorównywać do nowoczesnego taboru.
61 865 4654, gdyby państwo mieli pytanie do prezesa MPK, to zachęcam. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Witam serdecznie. Ja mam pytanie, czy, bo tutaj padł temat klimatyzacji latem, czy tą klimatyzacją steruje kierowca, który jest motorniczy w tramwaju, czy jest to jakoś automatyzowane bez jego woli?
Jeżeli chodzi o kwestie sterowania, to na przedziale pasażerskim kierowca ani motorniczy nie ma wpływu na ustawienie temperatury. Tutaj jest to automatycznie. W zasadzie cała ten proces regulacji temperatury wnętrza, on też odbywa się o tak zwane krzywe komfortu. W zależności od temperatury na zewnątrz jest dopasowana temperatura wnętrza, czyli też chodzi o to, żeby nie było zbyt dużych różnic temperatur pomiędzy wnętrzem pojazdu, a tym, co jest na zewnątrz, żeby też pasażer nie był za chwilę chory, tak?
Właśnie, ja tutaj jakby doprecyzuję, może za słabo zadałem pytanie, czy kierowca motorniczy ma możliwość włączenia lub wyłączenia tego w ciągu dnia, czy kompletnie nie? Czy to jest zdalnie sterowane przez warsztat MPK?
To się odbywa różnie, w zależności od pojazdów. Generalnie wyłączyć klimatyzację w pewnych tramwajach, na przykład w Moderusie Beta, jest to możliwe z poziomu pulpitu motorniczego w sytuacji, nie wiem, awarii, ale generalnie te urządzenia domyślnie są załączone. W przypadku autobusów kierowca, otwierając na przykład szyberdachy, wyłącza system klimatyzacji.
Mhm. Tak, bo chodzi o to,
że... Pan Piotr do czegoś zmierza.
No tak, tak, oczywiście od tego, bo tutaj ze słów pana prezesa wyciągam wniosek, że no tak zawsze każdy autobus i każdy tramwaj rano wyjeżdża ze sprawną klimatyzacją, co oczywiście nie jest prawdą i to wie każdy, kto z tego MPK korzysta, ponieważ kiedy mamy 40-stopniowy upał w słońcu, bardzo często ta klimatyzacja, naprawdę często, po prostu dmucha i huczy, i to, co z niej wylatuje, to jest ciepłe powietrze, a nie zimne. Także okna mamy poblokowane, ludzie, którzy mają choroby i starsi ludzie mdleją. Jakby ten problem nie jest od dzisiaj, tylko jest tak długo, jak w autobusach i tramwajach w poznańskim MPK istnieje klimatyzacja. I przez te wszystkie lata nikt sobie z tego nic nie robi, nie wyciąga wniosków żadnych. Także to o tej sprawnej klimatyzacji w każdym pojeździe rano wyjeżdżającym to jest science fiction. I tyle. No, dla mnie to jest zastanawiające, ponieważ dysponujemy takim fantastycznym urządzeniem jak termometr. Jeżeli w ciągu dnia to pogoda się zmienia i na przykład przyszedł front rano czy w południe o 12 było 35 stopni, przyszło zimno po południu, jakieś ulewy, tak jak było w lipcu, bo temperatura spadła nagle do 17 do 16 stopni, deszcz leje na maksa. Wchodzimy do pojazdu i tam klimatyzacja w tym pojeździe akurat jest sprawna. Bombie tak, że sople z nosa wylatują, zaciągają się za uszy. Tak. I nie dość, że na zewnątrz jest 17 stopni, to w środku się robi plus 4, w środku lata nagle, tak? Więc dlatego pytam, czy ktoś tym reguluje i czy to jest aż takie trudne przedsięwzięcie, że od 20 lat przez MPK jest niewykonalne. I to jest jakby moje pytanie i tutaj widzę, że...
Panie Piotrze, a czy zdarzyło się panu, na przykład zapukać do prowadzącego pojazd i powiedzieć mu na przykład, że jest za zimno?
No pewnie, że tak. Panie, ja nic za to nie mogę, ja tu nie mogę, to jest sprawne, to jest niesprawne. Czy nieraz był problem z tym, że proszę odblokować okna, bo się podusimy, bo w 40-stopniowym upale jeszcze bombało ciepło z góry, także to są bardzo wesołe sytuacje. A propos tego komfortu, to ja już wolę 105, w której otworzę wielkie, potężne, odsuwane okno i po prostu przewietrzę się powietrzem, jakie jest, i nie zemdleję. I jest to tak naprawdę większy komfort niż torturowanie w górę albo w dół pasażera i w tej kwestii. No kompletnie nic się nie zmienia od lat. I tutaj a propos tych sprawnych klimatyzacji wyjeżdżających pojazdów, to miałem epizod w swoim życiu pracowania na warsztacie na pustej. Mam nadzieję, że teraz po 20 kilku latach to się zmieniło i z tą 100% sprawnością w każdym detalu pojazdu wyjeżdżającego rano na miasto, to bym mocno polemizował. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie Piotrze, za ten telefon. 618-654-654, gdyby państwo mieli pytanie do pana prezesa. No właśnie, panie prezesie, z tą klimatyzacją nie do końca zawsze chyba wszystko jest okej. Okay. Ja mam jeszcze takie pytanie, czy na przykład tam są wymieniane filtry pyłkowe, jak często?
Filtry są zgodnie z tym, co zaleca producent, nie powiem w tej tej chwili, ponieważ no jakby trudno, żebym wiedział, jak często filtr od klimatyzacji jest wymieniony w samochodzie.
Ale są wymieniane, to
oczywiście,
nie jest tak,
że tak. Natomiast myślę, że to spektrum, które poruszył pan, było tak szerokie i można by było tutaj, myślę, całą audycję przeznaczyć, a może i nawet kilka na temat klimatyzacji.
No ja wiedziałem, że klimatyzacja to będą telefony.
Na temat komunikacji też, powiedzmy sobie uczciwie, zna się każdy jak na zdrowiu, więc jakby pewnie każdy będzie gdzieś subiektywnie odbierał i ja też korzystam na co dzień z tramwajów, z autobusów jako pasażer i na większość podróży nie zdarza mi się, nie wiem, trafić na niesprawną klimatyzację w pojeździe. Natomiast tak, no, tam jest wiele wątków poruszonych, bo też, żeby państwo mieli też taką, powiedział, wiedzę, tak? Są regularne, są procedury w firmie przede wszystkim, czyli co prowadzący powinien zrobić w sytuacji awarii klimatyzacji. Tak jak powiedziałem wcześniej, on powinien otworzyć, czyli odblokować okna w przypadku tramwaju, tak, aby pasażerowie mogli otworzyć. My nawet staramy się motorniczych tutaj pilnować pod kątem otwierania okien w pojazdach, które nie posiadają klimatyzacji, żeby ten pojazd od rana jeździł z otwartymi oknami, żeby po prostu się tak nagrzewał wewnątrz. Ja sam to praktykowałem, będąc motorniczym i wiem, że to jest diametralna różnica. Oczywiście pasażer może je zamknąć po jakimś czasie, no bo komuś może wiać. I z tą klimatyzacją to też jest tak trochę podobnie. Są subiektywne odczucia. My jako firma otrzymujemy zgłoszenia. Oczywiście najlepiej, jak to jest zgłoszenie konkretne, tak? Godzina, data,
czyli,
numer pojazdu.
Czyli, panie prezesie, najprościej zrobić się taką rzecz.
Niektórzy piszą, że jest zimno, niektórzy piszą, że jest ciepło.
No właśnie,
nie?
Ale
zimą
jeżeli
jest podobnie z ogrzewaniem.
Ale to akurat, co słuchacz powiedział, taka sytuacja, że spadł deszcz, nagle temperatura spadła i rzeczywiście człowiek mokry siada do tramwaju, klimatyzacja chodzi na pełnym gwizdku. To mi się też na przykład zdarzyła taka sytuacja. To się zdarza niezwykle rzadko, ale czasami się zdarza. Czyli rozumiem, że wtedy po prostu powinniśmy podejść, tak?
Ale oczywiście, ja myślę tak, drodzy państwo, oczywiście nie przeszkadzać prowadzącemu w czasie jazdy, no bo on ma obowiązek prowadzić, ale na przystanku można zapytać, czy ewentualnie ten temat skonfrontować. Natomiast myślę, że do tego elementu jeszcze dochodzi właśnie ten taki, to subiektywne odczucie, bo no inaczej odczuwamy temperaturę w słoneczny dzień, a inaczej odczuwamy temperaturę będąc już mokrym po deszczu,
no
tak? A niestety urządzenie nie wie, że pada deszcz i w jakiś sposób pewnie chłodzi ten pojazd po staremu.
Nie? Panie Krzysztofie, króciutko prosimy, bo już czas dobiega końca. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Oczywiście, że króciutko. Myślę, że w tej kwestii nie ma złotego środka, na zasadzie jeszcze się taki nie urodził, żeby każdemu dogodził, bo to wiele czynników niestety wchodzi w grę. A przede wszystkim kwestia odczuwania ciepła lub zimna. Starsi zazwyczaj nie lubią, z mojego doświadczenia wynika mnóstwo ludzi woże, żeby jednak było chłodniej. Ja wolę trochę chłodniej. Drugi lubi dwa stopnie wyżej, drugi trzeci niżej. Do tego jeszcze w kwestiach tramwaju wchodzi kwestia urządzenia, które reguluje to. Myślę, że nie ma złotego środka na to. Myślę, że trzeba nauczyć się zrozumienia troszeczkę w każdą stronę i myślę, że...
Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, pozdrawiamy. Panie prezesie, na koniec, bo o tramwajach rozmawialiśmy, została jeszcze chwilka i chciałem zapytać o autobusy i o ten incydent, który był z autobusami wodorowymi. Rozumiem, że nie jest tak źle, jak mogło być, to znaczy ogniwa nie zostały w tych autobusach uszkodzone i jakby na wodór nadal będziemy stawiać, tak? Czy to jest jakieś doświadczenie, które sprawia, że jednak sceptycyzm do tego rodzaju zasilania się pojawił u państwa?
Długa historia, postaram się to może nie opowiadać całej genezy sytuacji. No, jest to technologia nowa, której wszyscy się uczymy. Tutaj jakby absolutnie nie było winy po stronie przewoźnika w tej całej sytuacji, tylko no, winą okazała się kwestia dostawa zanieczyszczonego paliwa wodorowego, co Orlen przyjął, tak, i w miesiącu czerwcu pół miliona złotych kar naliczyliśmy im i oni to opłacili. To było związane z koniecznością wycofania autobusów z eksploatacji, z koniecznością doprowadzenia tych autobusów do serwisu Solarisa, gdzie była czyszczona instalacja wodorowa, no jak i również kary z tytułu braku dostaw paliwa, ponieważ no jakby to też, ten problem wynikał z problemu faktycznie na linii produkcyjnej, tam doszło do pożaru we Włocławku i ta cała linia produkcyjna uległa spaleniu. Natomiast no, jesteśmy, oczywiście prowadziliśmy długie rozmowy z Orlenem, no, tutaj jakby racja była całkowicie po naszej stronie. I
wszystkie kary sprawa Orlen, jest zamknięta.
Sprawa
już
jest w tej chwili zamknięta. Myślę, że to też ten incydent spowodował to, żeby większa kontrola jednak była tego paliwa wodorowego, taka, żeby w przyszłości coś takiego nie powtórzyło.
A czy taka kontrola także jest w MPK, kiedy przychodzi taka partia? To znaczy, czy to jest jeszcze niemożliwe na przykład?
To jest, powiem szczerze, niemożliwe, dlatego że tak, po pierwsze wodór jest tankowany na stacji zewnętrznej Orlenu, czyli jakby on fizycznie do MPK nie przychodzi, no i jakby proces kontroli już na tym etapie jest praktycznie niemożliwy, tak, tego wodoru, więc on może się odbyć w zakładzie produkcyjnym i tylko możemy polegać na tym, co nam dostawca przedstawia, jakie pomiary. Ale jeszcze tak, myślę, gdyby jeszcze na chwileczkę tylko jedno słowo o tej klimatyzacji. Ja myślę, że drodzy Państwo, i zaproszę tutaj serdecznie Państwa, gdyby ktoś chciał tak naprawdę zobaczyć, jak to było bez klimatyzacji, kiedy otwierało się okna w Ikarusie w Stopionce, to zapraszam co sobotę i niedzielę na linie turystyczne albo do przejazdu moim ulubionym żółtym holenderskim DAF-em, w którym jeździli, w którym się wszyscy zachwycali w latach 90., a który miał tylko 3 szyberdachy.
Tak, bo tam nie było okien bocznych.
A upały takie same były jak dzisiaj. Jakby tutaj za dużo się w tej temperaturze nie zmieniło. I jeździliśmy, szanowni państwo. Ja myślę, że tak, nie można powiedzieć, że klimatyzacja jest zła, klimatyzacja jest dobra. Natomiast tak jak tutaj jeden z poprzedników słuchaczy powiedział, no złotego środka się nigdy nie znajdzie, ponieważ no przekrój pasażerów jest tak szeroki, że jeden woli cieplej, drugi woli zimniej i to musi być pośrodkowane.
Znaczy myślę, że takie sytuacje są jednak też incydentalne, to się rzadko zdarza, ale się no niestety zdarza, im częściej ktoś jeździ komunikacją. Rozumiem, pan prezes powiedział, że pan jeździ komunikacją, więc oko pańskiej koniatu, czy tak? Rozumiem, że...
Jeżdżę, ale zawsze tak, mnie widzą, że jak jadę, to już widzą, że wsiadam.
Czyli wtedy jadą łagodniej jakoś, czy coś?
Nie, ja myślę, że to aż tak źle to nie działa. Ja jakby wyznaję zasadę, że no, prezes, oczywiście prezesem się bywa, człowiekiem się jest, także z ludźmi, niezależnie od tego, czy to jest pracownik warsztatu, zaplecza, czy motorniczy, to z jednakowym szacunkiem do ludzi trzeba się odnosić i generalnie raczej spotykam się jeszcze z pozytywnym odbiorem, a nie zdarzały się sytuacje, że komuś nawet gdzieś tam pomogłem w sytuacji jakiejś awarii tramwaju, no, bo czasami to jest niestety sytuacja bardzo stresogenna dla takiego prowadzącego i tu trzeba oddać hołd tym pracownikom, tym ludziom, którzy nas codziennie wożą.
Zwłaszcza to panie, które naprawdę odważnie
tak,
jeżdżą.
Tutaj to jest naprawdę ciężka praca, to nie jest łatwy chleb.
A propos pracowników, nadal na kierowców czekacie, czy już czekamy udało się dziurę jakoś załatać?
Natomiast obserwujemy trend pozytywny, w zasadzie nieustannie prowadzimy kursy, taki kurs na kategorię D, czy na też prowadzenie tramwaju, to jest około 3 miesięcy. Teraz 2 kursy rozpoczynamy we wrześniu z pełną obsadą, czyli po 20 osób na jednym i na drugim kursie. Kolejka osób czeka już na następny, także widzimy, że troszeczkę ruszyło się tutaj pozytywnie i myślę, że stopniowo będziemy jakby może najważniejsza rzecz, jakby nie ma takiego impasu, który był jeszcze 2-3 lata temu, gdzie faktycznie borykaliśmy się z problemem braku kierowców do wyjazdu na linię. Było takie coś, to było bardzo niekomfortowe dla nas wszystkich. Natomiast w tej chwili tego już nie ma, ale oczywiście cały czas rekrutację prowadzimy, no bo to jest jednak organizm żywy. Ludzie odchodzą na emerytury, ludzie chorują, są różne sytuacje.
No ale rozumiem, że ci, którzy zrobią kurs, nie uciekają potem na przykład za granicę, że jakiś czas pracują.
No nie, no ci, co zrobią kurs i jeżeli robią u nas kurs i podejmują zatrudnienie, no to w zasadzie podpisują taką umowę, powiedzmy sobie
lojalnościową
na 3 lata, wtedy ten kurs, koszty tego kursu my bierzemy jako firma na siebie, no ale ten pracownik u nas zostaje, nie?
No cóż, proszę
państwa. W sytuacji, gdyby chciał zerwać, no to w tym momencie musi spłacić całość kursu plus karę jeszcze.
A ile kosztuje pytanie, taki kurs na kierowcę MPK?
To jest około 10 tysięcy złotych.
To chyba się i karusel nie przejadę jednak.
Potężna kwota.
Bardzo dziękuję. Krzysztof Dostatni, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu, był Państwa i moim gościem. Dziękuję, panie prezesie.
Bardzo dziękuję.
Czekamy na nowe tramwaje z Bonn, czekamy na nowe autobusy wodorowe, elektryczne i zdaje się też chyba diesle, prawda?
Tak, kupujemy jeszcze trochę diesli, także duże projekty taborowe przed nami i w bieżącym roku, i w przyszłym. Zarówno autobusów tych zeroemisyjnych jeszcze, jak i diesli, które chcemy kupić, aby je po prostu mieć.
Dziękujemy Państwu bardzo. Jarosław Pachczyński zrealizował, Wojciech Chmielewski. Zapraszam Państwa jutro także po 12.15. Jutro będzie kolejowo. Naszym gościem będzie wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Zapraszam Państwa już dziś.
środku dnia.